Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu odświętnie jak najbardziej, bo to dziś 1 maja, czyli święto pracy, alternatywnie i historycznie też święto świętego Józefa, robotnika, czy też rzemieślnika, jak to woli. Taki swoisty historyczno-ideowy kompromis. Ale też rocznica 17 bodaj wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, co w kontekście dzisiejszego tematu audycji, czyli nauki, jest dosyć istotne. W dzisiejszej audycji zatem ekspertem i komentatorem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, Polska Akademia Nauki, Akademia Kuba z Paradyża. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Dodam, autor głośnej książki Katedra i Uniwersytet o kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji. Bo też dziś chciałbym porozmawiać o kondycji polskiej nauki. 31-32 lata od początku transformacji. Prodomosuła zatem. Oto ostatnio połączono naturalnie dość oświatę, czyli pierwsze stopnie nauczania, z nauką. I minister profesor Przemysław Czarnek ma chyba wielki ból głowy, niezależnie od pandemii oczywiście, bowiem jeśli sprawy oświaty budziły wiele powszechnych dyskusji i one się toczyły na forum, to o nauce, czyli szkolnictwie wyższym, raczej decydowano w tak zwanym zaciszu gabinetów. Mało kto wie, co to była i co to jest nadal reforma Gowina. Zatem jaka jest kondycja, panie profesorze, polskiej nauki, głównie humanistyki? Bo o naukach ścisłych i technicznych też dzisiaj porozmawiamy, ale już mniej, że tak powiem, poświęcając temu czasu, bo to kompetencja pana profesora jest oczywista w dziedzinie humanistyki.
No, można powiedzieć, że ta kondycja jest trudna. Trudna przede wszystkim też z racji pewnych problemów, które nie mają charakter zewnętrznych, narzuconych powiedzmy przez administrację rządową czy taką czy inną ustawę, ale też rodzą się wewnątrz samej społeczności akademickiej.
Bo ona ma dużą dozę wolności, prawda?
Z pewnością tak. Jeżeli porównamy to, co dzieje się na zachód od naszych granic, już nie mówiąc o tym, co jest na wschód od naszych granic, to rzeczywiście u nas jeszcze ta swoboda debaty akademickiej jest dość spora, ale no, jak widzimy, coraz bardziej krucha.
Ale zacznijmy od początku, przepraszam za to sformułowanie, czyli od początku przemian w Polsce, tak zwanej, ja wiem jak to nazwać, reglamentowanej rewolucji. Na uniwersytetach, na uczelniach nie było ani lustracji, ani dekomunizacji. Pojawiały się, pamiętam, również głosy o weryfikacji stopni naukowych.
No tak, pojawiały się głosy i wszystko się rozeszło, jak to się mówi, po kościach. Tutaj podobnie jak gdy chodzi o wymiar sprawiedliwości, przyjęto założenie, że no, biologia zrobi swoje, że ci, którzy wysługiwali się ideologii komunistycznej reżimowi, po prostu wymrą. No i przyjdą ludzie nowi i będzie zupełnie po nowemu, czyli dobrze. No ale nie wzięto pod uwagę jednak pewnego mocno utrwalonego w polskiej nauce feudalizmu, polegającego na tym, że powiedzmy przychodzą uczniowie starych mistrzów, którzy nawet mentalnie nie są w stanie oderwać się no właśnie od swojego zaplecza i z tym mamy do czynienia obecnie.
Ja pamiętam taką historię z początku lat 90. Młody wówczas doktor historii i filozofii Jarosław Gowin przyjechał na posiedzenie Komitetu Episkopatu do spraw dialogu z niewierzącymi. Ja byłem jego członkiem i z przerażeniem niejakim meldował, że na Uniwersytecie Jagiellońskim między innymi byli marksiści, przecież gnęli się jednej nocy w postmodernistów i z tych samych, cytuję z pamięci, i z tych samych pożółkłych kartek demoralizują polską młodzież.
No dokładnie, tak było. I jeszcze warto przypomnieć jeden fakt, bo mówimy o początku tak zwanej transformacji w Polsce, czyli lata 90., kiedy za naszą zachodnią granicą, czyli w Niemczech, którym raczej trudno odebrać status państwa no, supereuropejskiego, zakorzenionego w strukturach europejskich, euroatlantyckich, dokonywano zdecydowanego zerwania także w świecie akademickim dziedzictwem komunizmu. Po zjednoczeniu Niemiec w dawnych uczelniach NRD-owskich po prostu przyjęto opcję zerową. Z dnia na dzień zwolniono wszystkich profesorów uwikłanych we współpracę ideologiczną czy polityczną z reżimem komunistycznym. No i tego procesu jednak w Polsce nie można było dokonać, no bo to się okazywało, że to jest budzenie demonów nienawiści, polskiego piekła i tak dalej. Mówili ci sami ludzie, którzy uważali Niemcy i ciągle uważają Republikę Federalną Niemiec za pewien wzór.
No tak, ale czy pan profesor również ma wrażenie, że to była demoralizująca zupełnie sytuacja? Bo przecież niektórych naukowców ze Służbą Bezpieczeństwa była oczywista, zupełnie nie trzeba było nawet tego specjalnie udowadniać.
Ba, nawet niektórzy z nich się tym szczycili, twierdząc, że przecież do 89 roku było państwo polskie w pełni suwerenne i służyli państwu polskiemu jako tajni współpracownicy. Znam takie przypadki, podobnie jak znam przypadki rzeczywiście profesorów, którzy z dnia na dzień z wykładowców obowiązkowych zajęć marksizmu, leninizmu stali się mistrzami zachodniego postmodernizmu. I to jest prawda, z tym, że no tutaj bierność kolejnych ekip rządowych III Rzeczypospolitej, która z jednej strony nie widziały problemu, a z drugiej strony uważały, że tak ma być. No i efekt jest taki, jaki jest.
No i zaczęły powstawać między innymi na uniwersytetach nowe kierunki studiów. Ja pamiętam w 90-tych latach, jak pierwszy raz usłyszałem o jakiejś europeistyce, o tych stosunkach międzynarodowych, to się zastanawiałem, jaka to nauka, bardzo przepraszam.
No tak, no ale to jak się okazuje, był tylko wstęp do tej radosnej, że tak powiem, twórczości, gdy chodzi o kurikulum, gdy chodzi o to, co się wykłada na uniwersytetach, bo stosunki międzynarodowe czy europeistyka to jest nic w porównaniu z na przykład studiami tak zwanymi gender, które robią karierę także na niektórych polskich uczelniach.
No właśnie, czego dotyczą właściwie, bo są rozbieżne zupełnie na ten temat opinie. Czy to w ogóle jest z jakąś nauką w jakiś sposób związane, czy zupełnie z czapy, jak to mówią młodzi?
Ja nie wiem, o czym to jest, ponieważ nazwijmy te w cudzysłowie studia, one nie mają żadnej metodologii, żadnego warsztatu naukowego, więc rzeczywiście jest to ekspresja pewnych ideologicznych założeń. Oczywiście zjawisko pod tytułem ideologia gender jest zjawiskiem do badania. Jak ktoś się zajmuje współczesnymi ideologiami, no to powinien to badać. Natomiast nie wykładać tego, tak jak wykłada się prawo rzymskie, prawo karne czy historię powszechną XX wieku.
Panie profesorze, jest takie zjawisko właśnie obecne u nas już od 30 lat, czyli upowszechnianie wyższego wykształcenia, związane zresztą, ale to za chwilę do tego przejdziemy, z degradacją stopni naukowych. Pamiętam, że startowaliśmy w PRL-u, pod koniec PRL-u, z 7% ludzi z wyższym wykształceniem. Dziś już chyba nie da się tego w ogóle obliczyć. Kto na to wpadł i czy to było założenie jakieś ideowe, czy też po prostu dezynwoltura jakaś?
Właściwie wszystkie ekipy rządzące, tak od prawa do lewa, lubią się właśnie tym poziomem skolaryzacji na poziomie wyższym w Polsce po 89 roku, że taki skok ilościowy, no ale za tą ilością...
To tak jak w PRL-u, przepraszam, to jest słowo upartyjnienia, tak, na tej samej zasadzie.
No tak, ale za tym w obu przypadkach za ilością nie szła jakość. To znaczy, jak wiemy, szczyt przyrostu kadrowego PZPR w latach gierkowskich no nie przełożył się w latach 80. na jakość tej partii. I tak samo tutaj, no, jeżeli już taką analogię snujemy, ilość dyplomów wydanych różnych uczelni wyższych no, nie przekłada się na jakość absolwentów.
Panie profesorze, od początku i dzisiaj nadal, wbrew temu, co się mówi, że są jakieś systemy antyplagiatowe, problemem w polskiej nauce najszerzej rozumianej są plagiaty. Kiedyś to były oryginalne, przynajmniej prace pisane przez Murzynów, a dzisiaj wszystko można znaleźć w sieci i właśnie nikt za tym nie nadąża zwyczajnie.
Jakie to pan słowa użył na początku? Murzyn, zaraz Rada Języka Polskiego.
Oj, przepraszam, ale tak się mówiło, to jest kolokwializm.
Ja oczywiście żartuję, no ale to też taki przyczynek do narastającej atmosfery absurdu, w której się poruszamy, także w świecie naukowym. Ta plaga plagiatów jest rzeczywiście straszliwa i tutaj no niestety powinno się działać na zasadzie zero tolerancji, bo nie może być przypadków tyle aż, że ludzie robią kariery naukowe no, na oszustwie, na złodziejstwie i kłamstwie.
Był problem w Polsce, pamiętam również w tej nowej, że tak się wyrażę, taką dyskusję szeroką na temat ściągania. I to weszliśmy z tym bagnem aksjologicznym, jak mówi ojciec profesor Sali, w tą trzecią Rzeczpospolitą całkowicie.
No tak, no tutaj niestety jednak potwierdza się diagnoza, którą kiedyś postawił prymas Wyszyński, mówiąc o tym zapisywaniu się masowym do PZPR z powodu kariery, prawda? Że ten oportunizm zrodzi relatywizm. No i rzeczywiście po 1989 roku, rzeczywiście w świecie akademickim zwłaszcza, wielu tych oportunistów okazywało się relatywistami, a przy tym okazało się w wielu przypadkach, że kariery naukowe zrobili po prostu na przepisywaniu prac innych naukowców.
Czyli opłacało się w gruncie rzeczy. To jest demoralizacja.
Niestety, jeżeli nie wdraża się rzeczywiście procedur przewidzianych, czyli sprawdzenia na przykład z ostatnich 10-15 lat doktoratu w habilitacji pod kątem systemów antyplagiatowych, no to istotnie mamy rzeczywiście tutaj problem. Tego zaniedbania zresztą dokonał minister nauki dr Jarosław Gowin.
No właśnie, jest tam taki element nadal funkcjonujący, też taki europejski bardzo z pochodzenia, czyli system boloński, który dziwne historie tworzył.
No tak, system boloński jest powiązany bardzo ściśle z inną dolegliwością polskiej nauki, zwłaszcza humanistyki, czyli punktozą. Czyli no, ocenianiem przez pryzmat punktów zarówno osiągnięć dydaktycznych, jak i osiągnięć naukowych, zwłaszcza w humanistyce, gdzie pewne rzeczy są zupełnie niemierzalne.
Od co? I ten system boloński również polega na tym, ja pamiętam takie wynurzenia profesora Nalaskowskiego, pedagoga z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który twierdził, że u niego na studiach magisterskich jest gość, który skończył żywienie zbiorowe. I ten system boloński na to pozwala, zakładając, że on w ciągu tych 2 lat studiów magisterskich uzupełni tą wiedzę z 3 lat licencjackich studiów.
No tak, to jest ten system 3 plus 2, prawda? Czyli teoretycznie ktoś kończy licencjat z kosmetologii, a potem 2 lata robi sobie magisterium z filozofii na przykład. No to jest oczywiście no, absurd, bo to rozbija całkowitą integralność właśnie ścieżki edukacyjnej. Jeżeli do tego jeszcze dojdziemy, dołożymy to właśnie te wszystkie mankamenty kadry akademickiej, no to obraz w wielu miejscach może rzeczywiście rysować się bardzo ponuro.
Niech mnie pan profesor nie straszy z tą filozofią, bo sam się szczycę dyplomem przyzwoitej uczelni.
A co ma pan przeciwko kosmetologii?
No, ale nic, absolutnie. Tylko wolałbym, żeby kosmetolodzy nie brali się za filozofię. Ale to tak na marginesie. Panie profesorze, degradacja stopni naukowych, bo te plagiaty to jest też element tego. Mamy zresztą stabilizowane docna media. Chętnie cytują i korzystają profesorów durniów kompletnych, którzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Czy to jest jakiś margines absolutny, czy to może jest jakaś fala w polskiej humanistyce?
Niestety to się zaczyna robić regułą, podobnie jak regułując na przykład niestety to, że profesor tak zwany belwederski, czyli no, który otrzymał nominację prezydencką na tytuł profesora, to już potem często gęsto kompletnie nic nie pisze. Jest kompletny zastój intelektualny.
I czy to jest przyczyna, że polskie uniwersytety gdzieś tam w okolicach 500 miejsc się w tych rankingach sytuują?
Jest oczywiście jedna z przyczyn, chociaż też no, nie ma co też tak ubóstwiać, nazwijmy to, tych rankingów, bo oczywiście zawsze kluczową sprawą w różnych rankingach są kryteria, jakie stosujemy do ich skonstruowania. Natomiast rzeczywiście te dwie plagi, punktoza, jeszcze jedna, o której nie mówiliśmy, grantoza, czyli uzależnienie finansowania badań naukowych w humanistyce od tak zwanych grantów, no, w dużym stopniu się do tego przyczyniają.
Ale już te granty, bo ja tu mam przed sobą artykuł Stanisława Janeckiego, który twierdzi, że nasza nauka to straszny grajdel. Jeśli nie dokona się w Polsce, w polskiej nauce i na uczelniach jakieś trzęsienie ziemi, grajdel będzie trwał i demoralizował kolejne pokolenia. I on tu cytuje właśnie Europejską Radę Badań Naukowych. Tu chodzi oczywiście o nauki ścisłe, techniczne i medyczne, że Horyzont 2020... Ciało powołane przez Komisję Europejską opublikowało listę grantów ze środków tego horyzontu i polska nauka tam nie istnieje, albo istnieje jako absolutny margines.
Ale z drugiej strony tak zwane granty europejskie, zwłaszcza w humanistyce, są niestety obciążone mocno ideologicznie. To znaczy, jeżeli rzeczywiście ktoś będzie badać, nie wiem, prześladowanie czarnych lesbijek w Prusach Fryderyka II, taki grant europejski dostanie.
Ale się pan profesor rozmarzył.
No, ale wie pan, ale tak a propos, to jest copyright. Także jakby ktoś się ubiegał o ten grant, to niech pamięta, żeby mnie dołączyć do zespołu badawczego, ale gdyby ktoś chciał badać, nie wiem, dzieje polsko-pruskich stosunków w XVII-XVIII wieku, takiego grantu nie dostanie. No i tyle. I tu się koło zamyka.
A likwidacja, najnowszy pomysł, to jest przebój prawdopodobny, likwidacja kierunków historii i teologii na uniwersytetach, to przyczyni się do czego właściwie? Do poziomu wyższego?
No widzę, że pan redaktor świątecznie dzisiaj łaskawy i nie wymienił nazwiska pana Borysła.
Może dosyć tego nazwiska i tego.
Ale rzeczywiście kuriozalny pomysł. Ja tylko zastanawiam się, czy ci historycy, którzy są w tej partii, w gremiach kierowniczych tej partii, co oni na to?
No właśnie, to powszechne dosyć wykształcenie wśród polityków. Jest ich mnóstwo z wykształceniem historycznym.
Tak, i taka jest prawidłowość, że im więcej historyków w najwyższych szczytach władzy, to tym gorzej dla nauk humanistycznych, zwłaszcza historii, gdy chodzi o finansowanie.
I to uczynimy puentą dzisiejszej audycji. Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział.
Dziękuję bardzo.
To była polityczna dogrywka. Komentował dla państwa, przypomnę, pan profesor Grzegorz Kucharczyk, a audycję zrealizował Marcin Kosiński. Bardzo dziękuję. A przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Zapraszam państwa już za tydzień o zwykłej porze. Kłaniam się.
Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.